druga w nocy. Szybka kawa. Raz, dwa, raz, dwa. Sprawdzenie sprzętu. I wyruszam w drogę. Mijam zatopiony we śnie Lublin i małe miasteczka. Dalej drogę rozświetlają już tylko reflektory samochodu. Wokół ciemność. Po ponad godzinie docieram za Urszulin do leśniczówki, w której mieszkają Anna i Waldemar Radujowie, pracownicy Polskiego Parku Narodowego. Przesiadam się do ich samochodu. Ruszamy w stronę Bagna Bubnów. Czeka nas niezwykły spektakl, rozgrywający się każdego ranka, co roku, późnym latem i jesienią.
Ja poproszę Panią Aniu, żeby mnie Pani otworzyła.
To jest wersja dla dzieci samochodu?
Tak. Zabezpieczenie. Tak, zabezpieczenie.
A na pewno słyszymy klangor, czyli głosy, jakie wydają żurawie. Słychać jeszcze gęsi, zapewne gęgawy, bo takich tu mamy najwięcej. No ale przede wszystkim żurawie. W tej chwili, tak jak słychać, ich jest sporo, ale tak naprawdę jak będą się zrywały do odlotu na żerowiska, to będzie można zobaczyć, ile jest tych żurawi tutaj, bo w tej chwili one są troszeczkę rozproszone na tym noclegowisku. One pewnie nie śpią w ogóle, bo całą noc słychać takie krzyki, ale generalnie na razie się zbierają tak do odlotu, więc no, powinno być kilkaset przynajmniej.
Z wieży widokowej patrzymy na mokradła. Noc zaczyna przechodzić w świt. Oprócz żurawi, które słychać najbardziej, są tu też inne rzadkie gatunki ptaków wodno-błotnych. I jeden fotograf, czatujący całą noc, by zdobyć wyjątkowe ujęcie.
Akurat dzisiaj nie jesteśmy sami. Jeden z fotografów zgłosił, że będzie chciał sfotografować te żurawie, przy czym my przyjechaliśmy tutaj parę minut przed piątą, tuż przed wschodem słońca, a ten fotograf, żeby móc fotografować żurawie, jak one stoją na tym bagnie, jak one do wylotu się zbierają, to on tutaj przenocował, ponieważ gdyby wszedł w tej chwili, to on by zwyczajnie je wystraszył. On musi być niewidoczny dla nich i dlatego on musi się znaleźć na torfowisku, na rozlewisku, zanim one tu przylecą. Przed zachodem słońca, czyli nocuje całą noc na bagnie. Pani Moniko, pani sobie zerknie. Tam takie jakby szare. To szare woda i za wodą jest coś takiego, jakby taki pas szarości. No, teraz
piękne.
Już widać, bo jest
teraz
widno.
Widać, bo już jest widno.
Tam kolejne kilkawice odleciało. One właśnie się generalnie kierują w tamtą stronę, w kierunku Krowiego Bagna.
Ciężko sobie wyobrazić, jak wygląda takie stojące stado żurawi, a wygląda mniej więcej tak, jak gęsi na fermie. Stoją jeden koło drugiego. Wszystkie stoją w wodzie.
Jeden obok drugiego stoi, tylko że kolor nie ten. Są mapy zaznaczone. Niektóre żurawie były znakowane i obrączkowane. I na tej podstawie ten tor lotu naukowcy są w stanie odtworzyć. Prawdopodobnie ta nasza populacja, część właśnie leci do Afryki, tych północnych części Afryki. Część prawdopodobnie leci do południowych części Francji. Ale mówię, to jest prawdopodobnie, na 100% nie ma jeszcze tak do końca potwierdzone, że one, te nasze żurawie stąd na pewno tam wylatują. Więcej było spotykanych i widzianych jednak na tych częściach północnych Afryki, ale mówię, nawet i Francja i Hiszpania, czyli bliżej, nie lecą aż tak daleko. Tutaj mówimy, skąd one się zlatują, nie? Ale jest pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego, że mamy te warunki takie bardzo dogodne dla nich. Dogodne do noclegowania, dogodne do żerowania. A żeby bezpiecznie mogły przynocować, to muszą mieć wodę na odpowiedniej głębokości. No to tak średnio 30-20 cm. A do tego z tego miejsca noclegowego muszą mieć dostęp do żywności. Nie może być to strasznie daleko, bo gdyby musiały daleko przelecieć, to tracą energię, którą w tej chwili gromadzą na ten przelot do tych ciepłych krajów. Więc te nasze warunki tutaj są tak sprzyjające dla nich, dlatego to miejsce się nazywa miejscem zlotowisk.
Żeby się móc zajmować, już nie mówię stricte takim leśnictwem, ale jakąś tam pracą związaną z przyrodą, to trzeba było się trochę nagłowić i nachodzić, żeby zdobyć tą pracę. Poniekąd Polski Park Narodowy to taki przypadek w życiu, że tutaj trafiłem. Był staż z Urzędu Pracy, byłem tutaj 4 miesiące, no i później robiłem jeszcze różne inne rzeczy, ale udało się tutaj wrócić. Zajmowałem różne stanowiska, od strażnika, podleśniczego, no teraz jestem leśniczym na bagnie bubnów. Śmiesznie brzmi, leśniczy na bagnie. Więc oficjalnie jestem konserwatorem obwodu ochronnego. A to już tak brzmi normalnie. Sam początek, że zacząłem się uczyć w technikum leśnym w Biłgoraju, to był przypadek, bo zrobiłem sobie kalkulację sumienia i wyszło, że na fizyce się nie znam, więc do elektryka nie pójdę. Z architekturą też nie bardzo, więc do budowlanki nie. Do liceum też nie pójdę, bo wypadałoby mieć jakiś zawód, jak się kończy szkołę. No i z tego wszystkiego okazało się, że jest jeszcze to technikum leśne. No i tam jakoś udało mi się ten egzamin wstępny zdać, bo jeszcze wtedy były egzaminy do szkoły. Skończyłem 5 lat i potem za ciosem poszedłem na studia leśne. Studiowałem w Warszawie. Także 10 lat jakiegoś takiego przyrodniczego zacięcia. No i potem chciałoby się, żeby to przyrodnicze wzięcie niejako dalej działało. Także mimo, że tam robiłem różne rzeczy w międzyczasie, to jednak do tej pracy przyrodniczej bardziej pchało. Teraz jak mnie ktoś pyta o zawód, wypadałoby powiedzieć leśnik, bo zrozumie, czym się zajmuję, ale tak bardziej mi się słynie, że jednak jestem tym parkowcem. Pojęcie takiego parkowca to jest szersze. Pracując w parku, taki obwód ochronny na torfowisku wymusza samo w siebie, że trzeba więcej się zainteresować roślinami, niekoniecznie leśnymi. Trzeba się więcej zainteresować ptakami, niekoniecznie leśnymi. Cóż tego, że jestem leśnikiem, skoro muszę się zajmować na przykład groblowaniem, więc z automatu jestem jakimś tam hydrologiem. Muszę być niejako znawcą programów rolno-środowiskowych, ponieważ dzierżawimy grunty i robimy tą wstępną ocenę, jaki program rolno-środowiskowy zastosować na danym gruncie. To taka wiedza przydaje się bardzo szeroka i z drugiej strony nie można tego zamknąć w jakichś ramach, aha, nauczyłem się jakiejś tam działki przyrodnicze, jestem w tym ekspertem i po prostu nie muszę więcej się tego uczyć. Musimy się uczyć tutaj cały czas, bo ciągle jakieś nowe problemy się pojawiają.
Jeżeli się pracuje w parku, dyrektor decyduje, kto na jakim leśnictwie i gdzie będzie. No my akurat trafiliśmy tutaj, no piękne leśnictwo. Rano można sobie posłuchać klangoru żurawi. Nie zawsze trzeba nam koniecznie jechać na wieżę widokową i stać przed rozlewiskiem, bo jak rano otwieram okno, to też słyszę te żurawi, bo przylatują nad leśniczówką.
Tak, już jesteśmy z nimi za pan brat, że para żurawi tuż za leśniczówką zakłada regularnie gniazda i wyprowadza młode. Także mamy je prawie w ogródku. Zwłaszcza, że z tyłu za naszą leśniczówką jest torfowisko i żurawie sobie doskonale tam radzą. Także nawet za pan brat z człowiekiem.
Świt powoli przechodzi w brzask. Na horyzoncie pojawiają się pierwsze promienie słońca. Jesteśmy świadkami narodzin dnia. Magiczny moment, a tak rzadko go zauważamy. Z bagien co chwilę podnosi się do lotu kolejna grupa żurawi.
Te popiskiwania, które tutaj słychać, to jest dźwięk wydawany przez młode. Także możemy jeszcze odróżnić po głosie, czy mamy do czynienia ze starym osobnikiem, czy z młodym.
Żurawie łączą się w pary na całe życie. Ale zanim się połączą w tą taką parę lęgową, która już może wyprowadzić ten lęk, wyprowadzić te młode, to tak przynajmniej ze 2 lata chodzą w takim narzeczeństwie. Czyli to są te grupy właśnie nielęgowe, które cały czas, no u nas akurat mamy szczęście przez cały rok widzieć te grupy nielęgowe, w wielu miejscach kraju nie ma, bo po prostu już wtedy można ich zobaczyć, jak się na zlotowiska wszystkie zlatują. U nas ta grupa nielęgowa jest i ona się właśnie składa z takich młodych żurawi, które jeszcze się nie łączą w pary na całe życie, ale już chodzą w tym narzeczeństwie i pewnie z tego narzeczeństwa już później para powstaje. Wtedy uczą się tańczyć, wydają głosy, czas z sobą spędzają, no takie swoiste narzeczeństwo żurawi.
To raczej Ania przyszła do mnie z takiego prozaicznego powodu, że mieszkaliśmy we trzech. Jednym ze współmieszkańców był Adaś, który wcześniej już Anię znał i jak to bywa, znajomi się odwiedzają, a przy okazji korzystają inni.
I w zasadzie w akademiku się poznaliśmy, ale studia mieliśmy inne. No akurat mąż jest leśnikiem i leśnictwo studiował, a ja nie. Pierwsze studia, jakie kończyłam, to było żywienie człowieka. A drugie dopiero to ochrona środowiska. Jak już rzeczywiście zaczęłam się interesować bardziej tą przyrodą, no to już i później ukierunkowałam studia w tą stronę, żeby jeszcze tak troszeczkę bardziej naukowo zgłębić przyrodę i ochronę przyrody przede wszystkim.
To była pisana praca magisterska.
To była praca magisterska na temat żurawi nielęgowych w Poleskim Parku Narodowym, które przez cały rok u nas są i te, które zlatują się na zlotowiska, już te właśnie jesienne zlotowiska, które się zaczynają praktycznie od sierpnia.
To było coś. Nie umiem w tej chwili określić, czy to była wrażliwość, czy to sposób chodzenia, mówienia, czy jakiś inny szczegół. Tak się fantastycznie potoczyło, że udało się nam zostać ze sobą.
No na pewno coś, co jest ciężko określić, ale było fajne. Co do siebie nas przyciągnęło. Coś, co nas zainteresowało wspólnie, to nie było nic nadzwyczajnego. Zwykłe, proste rzeczy. Chociażby nawet to, że przychodziłam spotykać się z kolegą, którego znałam. No w zasadzie to nie kolega, tylko w tej chwili mąż mojej siostry ciotecznej. Wtedy był jej chłopakiem, więc to się znaliśmy. Ale miałam też bardzo dużą przyjemność w tym, że właśnie mogłam się spotykać z Waldkiem, rozmawiać. No, proste, zwykłe rzeczy, nic nadzwyczajnego, ale wystarczy. Czasami nie trzeba nic mówić, żeby wiadomo było, o co chodzi.
To, że rozumiemy się bez słów, to jest fantastyczne, ale też i to nie jest tak, że ciągle milczymy, bo rozmawiamy ze sobą też i bardzo dużo, i na bardzo różne tematy. Także powiedzmy, można sobie pewne pasje, jakieś hobby w międzyczasie jeszcze powyrabiać. Rodzinnie może się okazać, że coś bardziej nas fascynuje niż wcześniej. No, od zawsze lubiliśmy jeździć, gdziekolwiek, aby tylko się ruszyć, że tak powiem, z domu i wyjechać, coś zobaczyć. No w tej chwili mamy dzieci i już na przykład zastanawiamy się, czy do takich samochodowych wycieczek nie włączyć roweru, żeby było jeszcze ciekawiej. Już potrafią jeździć.
Tam kolejnych kilka widzę odleciało.
Odlatują grupami rodzinnymi. Także te więzy rodzinne są dość takie mocne u tych żurawi, dość długo trwają. To jeszcze nawet widać wiosną, bo literatura podaje, że wracają same dorosłe bez młodych. Natomiast z obserwacji wychodzi, że dorosłe wracają z młodym. I ten młody dopiero tutaj u nas odłącza się i dołącza do tych grup narzeczeńskich. Z nimi się tam 3 lata tuła tutaj po tych okolicznych torfowiskach. W sumie nasza wiedza opiera się na obserwacjach, nie jest to taka wiedza książkowa, więc czasami mamy całkiem inne spostrzeżenia niż naukowcy, którzy pisują zwyczaje żurawi. Żuraw jest w herbie Polskiego Parku Narodowego, jest najwyższym ptakiem, jaki występuje na terenie Polski, nie mówimy teraz największym, najwyższym. Przylatuje do nas, skoro tylko zaczyna się robić cieplej, czyli potrafi przylecieć, gdy jeszcze na polach jest śnieg. Także pierwsze głosy można usłyszeć już nawet lutym i pierwsze odbicia stóp żurawi na śniegu. Dość szybko zaczynają zakładać gniazda. W sumie ze zdjęć jesteśmy przyzwyczajeni, że żuraw sobie stoi w olsie przy jakiejś kępce tużycy, na której ma założone gniazdo. Natomiast u nas tutaj na torfowiskach w parku bardzo często zakładają gniazda w trzcinach. Robią sobie taką kupkę z trzcin. Pierwsze moje spostrzeżenie było takie, że to w ogóle nie jest gniazdo żurawia, taka naskładana kubka. Dopiero później większe obserwacje doprowadziły mnie do tego, że to faktycznie jest to gniazdo. Młody po wykluciu bardzo szybko opuszcza gniazdo. No i w sumie wygląd młodego też tak jakby odbiega od takiego stereotypu pisklaka. Coś na kształt małego, takiego prehistorycznego strusia. Z takimi krótkimi skrzydełkami. Bardzo szybko biegający na wysokich nogach, gdzieś tam się próbuje schować w trawie. I jak już w tej trawie sobie leży, to bardziej przypomina taki brązowy kamień niż pisklaka. Stare w tym czasie opiekują się tym młodym. Najczęściej jest tak, że jeden przynajmniej dorosły koło tego młodego krąży, a gdy człowiek się pojawia z nienacka, to najczęściej jest tak, że nad tym młodym para rodziców krąży. Czyli tak jakby go ochrania i pilnuje, co się z nim dzieje. No i dość długo z tym młodym przebywają, w międzyczasie się pierzą. Na tych torfowiskach najczęściej jest tak, że sobie przychodzą na noc. Natomiast w dzień najczęściej wylatują na żerowisko. I potem taki cykl zaczyna się robić taką rutyną standardową, jak już młody zaczyna latać, że w nocy przylatują tam, gdzie jest woda, żeby przenocować, natomiast w dzień odlatują na żerowiska, żeby się najeść.
To było dosyć ciekawe, że jak już potrafią chociaż trochę latać te młode, to jak wylatują na żerowiska, to młode zbierają się w takie specyficzne żłobki. Czyli dorosłe chodzą naokoło i żerują. Grupy młodych żurawi siedzących czekają w miejscu. Także takie żłobki tworzą. W tej chwili my jesteśmy tutaj właśnie na tym rozlewisku. Od przed piątą już tu jesteśmy. No, a z dziećmi babcia w domu została, bo dzieci nie powstawały jeszcze. Wojtuś się obudził, jak wstawaliśmy. I oczywiście tato, mama, i nie można wyjść. Chociaż one, te nasze dzieci są przyzwyczajone, że my wychodzimy do pracy rano. No ale może nie o tej porze. To jeszcze ciemno było. No ale jak się wybudził, troszeczkę popłakał.
Jest o tyle fajnie, że mama Ani jedzie samochodem, więc dużo nam pomaga. To jest dla nas nieoceniona pomoc. Wychowywanie dzieci niejako kształtuje się z jednej strony samo w sobie. Przykład, Jagódka prawie od zawsze z nami jeździła wszędzie. Nawet jak przyjeżdżaliśmy tutaj liczyć żurawie, czy to była 20, czy 21, brałem ją na barana i łaziliśmy tutaj po grobli i liczyliśmy te żurawie. Jakaś taka wrażliwość przyrodnicza jej została. Nasze dzieci potrafią posprzątać papierki, które ktoś zostawił pod wieżą. No to w sumie wychodzi samo z siebie, sprząta się swoje własne podwórko, ale że dzieci wynoszą to dalej, to tak czasami jestem zdziwiony. Że przyjedziemy tutaj pod wieżę i za chwilę moje dzieciaki przynoszą kupę śmieci.
Gdzieś tam jakieś dziecko nadeptało żabę dosłownie i Jagoda mówi, mamo, ale co, nie wolno, tak? No mówię, no nie wolno. To jest małe dziecko, więc no zwraca uwagę na takie rzeczy, że takie rzeczy się nie robi. Więc akurat wrażliwość na przyrodę to już mają, ale czego chciałabym na pewno nauczyć? Żeby żyły w zgodzie ze sobą przede wszystkim. No i myślę, że wtedy będzie wszystko się udawało. No i z dużym szacunkiem nie tylko do przyrody, ale i do ludzi.
Coś się ciekawego wydarzyło, skoro głosy się nam podniosły. To, co tutaj odlatuje, no ciężko to nazwać kluczem. No widać, że jakiś sznurek zaczyna się formować, ale ogólnie to lecą sobie taką gromadką. Może to nie są nawet rodzinne, może to są jakieś gromady, które się tam gdzieś wcześniej połączyły i przebywały w jednym miejscu i teraz tutaj u nas będą się starały stworzyć większą grupę, żeby odlecieć do Afryki. A może po prostu część zostanie, część odleci i tego to nikt tak w sumie nie jest w stanie do końca stwierdzić, jak to działa.
Te właśnie jesienne zlotowiska, zobaczymy, do kiedy będą trwały, bo to zależy od pogody i odlatują albo pod koniec września, niektóre nawet dopiero na początku października.
Klucz to jest taka wersja transportowa na dalekie odległości. Natomiast tutaj na miejscu, gdy żerują i nocują, to ten klucz rzadko im się udaje sformować. Najczęściej lecą w takiej gromadzie, która no, musi przemieścić się z jednego miejsca w drugie i albo lecą rządkiem, albo po prostu lecą w takiej kupie niezorganizowanej. Natomiast takie klasyczne fałki, to gdy już zbiją się do odlotu, to wtedy najczęściej tworzą.
W trakcie odlotu z noclegowiska, proszę, jakaś kolejna większa grupa się poderwała, można policzyć, ile ich tych żurawi jest u nas tutaj. Dysponując lornetką, policzyć co do sztuki. W takim największym momencie zlotowisk w parku stwierdzono nawet do 3,5 tysiąca osobników tutaj właśnie na tym noclegowisku. W tej chwili jest już mniej, bo część już odleciała, ale tak do tych 3 tysięcy to co roku jesteśmy w stanie policzyć.
A te 3 tysiące to jest zbiór tych naszych satelitarnych, które sobie tutaj latają w okolicy, czyli około tam 300 sztuk, może 350. I reszta, która już wraca z północy albo z takich pomniejszych miejsc lęgowych. I potem pierwsza partia, która odlatuje gdzieś w początku września, to jest często około 2000 żurawi i po nich zostaje 1,5, czasami 1000, w zależności od tego, jakie są warunki. Nie możemy powiedzieć, że część z nich została. Może się okazać, że w nocy przyleciały na ich miejsce inne i po prostu się wymieniły. Także te żurawie widzimy, ale tak naprawdę to nie wiemy, które to są. Tutaj w Wyrszczynie w Zakonie wybili godzinę 6.
Dzwony kościoła w pobliskim Wyrszczynie dają znać, że dzień się rozpoczął. Gdzieś tam, daleko, ludzie wstają, być może w pośpiechu jedzą śniadanie, spieszą się do pracy. Tu czas płynie inaczej.
Tutaj ludzie myślą też inaczej, może fajniej, tak bardziej prosto, że jak się coś da zrobić, to się to zrobi, jak nie, to może zrobi się jutro. Czas też wolniej płynie, także tutaj jest inaczej.
Wychodzę z domu i idę na torfowisko. I zawsze coś się nowego zobaczy, zawsze coś ciekawego. Zawsze w jakiś sposób można się wyciszyć, zrelaksować. Chociażby nawet ten wschód słońca. Przepiękny. Nie ma hałasu samochodów, także Chyba już byłoby mi ciężko w tej chwili wrócić i mieszkać tak na stałe w dużej aglomeracji. Patrząc na te żurawie, na ten wschód słońca, na te podnoszące się w tej chwili mgły nad Torfowiskiem, co też wygląda fajnie i urokliwie, no i przede wszystkim zaczyna być cicho.
Żurawie odleciały.
Zgadza się. I w sumie dosyć szybko minął ten czas, ta godzina.